Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Szanowni Państwo, Karolina Ignaciuk, witam Was serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy wędrówkę po zabudowie. Skończyliśmy na początku XIX wieku, a to jeszcze przecież nie koniec. W 1800 roku władze pruskie nakazały rozebrać kościół parafialny, mimo iż parafianie próbowali doprowadzić do odrestaurowania budynku. Wystrój kościoła przeniesiono do świątyni protestanckiej. Tam też przeniesiono nabożeństwa. Prawdopodobnie w tym samym okresie rozpoczęto prace związane z wybudowaniem nowej świątyni. Trwały one niezmiernie długo. Dopiero w 1840 roku zostały ukończone. Nabożeństwa natomiast były odprawiane dopiero od 1850. Ten klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła jest świadectwem znakomitej historii miasta. Usytuowany przy rynku, wybudowany na wzór katedry wileńskiej, ma dwie wieże frontowe i różni się od pierwowzoru ilością kolumn ustawionych przed wejściem do świątyni. Po przeciwległej stronie rynku wznosi się, wybudowana na planie krzyża greckiego, klasycystyczna cerkiew Zaśnięcia Bogu Rodzicy z 1854 roku. Zaś na obrzeżach miasta, na terenie dwóch starych cmentarzy, można podziwiać XIX-wieczne kaplice świętego Rocha i świętej Marii Magdaleny. W 1803 roku magistrat postanowił wybudować szkołę. Językiem nauczania był wtedy język niemiecki. Stanęła ona na terenie należącym do gminy protestanckiej. W myśl postanowień traktatu tylżyckiego z 1807 roku część departamentu białostockiego została włączona do cesarstwa rosyjskiego, w tym też Zabłudów. W 1812 roku ziemie zabłudowskie zostały skonfiskowane przez władze carskie, a następnie rozdane cudzoziemcom. Od 1815 w Zabłudowie zaczął się rozwijać przemysł włókienniczy. Było to konsekwencją kilku czynników. Ustabilizowała się sytuacja polityczna, co pozwoliło na rozwój i ekspansję rynków wewnętrznych, a dodatkowo hodowla owiec spowodowała, że ceny produktów znacząco się obniżyły. Szukano też rynków zbytu w Cesarstwie Rosyjskim. W pierwszej połowie XIX wieku w Zabłudowie powstał nowy zakład włókienniczy, zakład Nussbaumna Sapira. Wraz z przemarszem wojsk rosyjskich w hrabstwie zabłudowskim w 1831 roku wybuchła epidemia cholery, która zdziesiątkowała mieszkańców. Niski stopień higieny, brak fachowej wiedzy o samej chorobie i brak leków powodował szybki rozwój choroby, a co za tym idzie, wysoką śmiertelność. Dochodziła ona nawet do 75%. Upadek powstania listopadowego w 1831 roku spowodował wprowadzenie ceł pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. To wpłynęło na podwyższenie cen produktów wytwarzanych przez włókienników. Kolejne lata przyniosły ponowny rozkwit zabudowa, a co za tym idzie, wzrost liczby mieszkańców miasta, a w szczególności Żydów. Rozpoczął się też proces przemieszczania fabryk do obwodu białostockiego. Rola takich miast jak Zabłudów, Wasilków czy Supraśl znacząco wzrosła. Prosperity nie trwała długo. W latach 50. XIX wieku nastąpił okres stagnacji. Nie zwiększała się liczba robotników zatrudnionych w fabrykach sukna, było ich zaledwie kilkudziesięciu. Wyroby rzemieślnicze przeznaczano przede wszystkim na lokalny rynek. Pozostała część mieszkańców zajmowała się głównie uprawą roli. Ze względu na fakt funkcjonowania w mieście dużej liczby gorzelni, mieszkańcy Zabłudowa mogli część swoich plonów przeznaczać do przetworzenia na spirytus. Pod koniec XIX wieku w mieście było 5 dużych garbarni. Zabłudów zyskał sławę dzięki nowej technologii suchej produkcji zelówek. Wyroby te sprzedawano wojsku rosyjskiemu. W 1847 roku okręg Bożniczy w Zabłudowie liczył 2165 Żydów. W latach 80. liczba wyznawców wzrosła do 2500 osób. Spis ludności sporządzony w 1897 roku wykazał, iż na 3772 mieszkańców Zabłudowa aż 2621 było wyznania mojżeszowego. Jak podaje słownik geograficzny Królestwa Polskiego, w drugiej połowie XIX wieku w Zabłudowie do większych zakładów można zaliczyć było fabrykę sukna i krotów, asza, dwa młyny parowe, 5 dużych garbarni oraz wiele drobnych warsztatów tkackich. Większość przemysłu drobnego znajdowało się w rękach Żydów. W Zabłudowie oprócz synagogi funkcjonowały także 4 domy modlitwy, szkoły elementarne żydowskie i chrześcijańskie. U schyłku XIX wieku w Zabłudowie powstał teatr żydowski. Sztuki tam wystawiane zazwyczaj gromadziły większą część mieszkańców miasta. Pieniądze uzyskane tą drogą zasilały żydowską bibliotekę ludową.
Зорки наши, я в небе без нас. Познайомилися випадково. Ми якраз на землі в гетий час прошептались прадвічнає слово. Ми якраз на землі в гетий час прошептались прадвічнає слово. Зорки наші я в небі без нас, щастю неземної поклялися. Ми якраз на землі в гетий час зазірнули в прадонні явисі. Ми якраз на землі в гетий час зазірнули в прадонні явисі. Зорки наші я у небі без нас, вести нас по землі захотели. Ми якраз на землі у гетий час думали я по тайним весіллі. Ми якраз на землі Святі. светлом освятите.
W 1856 roku dobra zabłudowskie zostały sprzedane senatorowi, członkowi senatu rządzącego w Petersburgu, Aleksandrowi Kruzensternowi, zruszczonemu Szwedowi. 3 marca 1861 roku ogłoszono ukaz carski o reformie rolnej. Na podstawie tego dokumentu została zniesiona pańszczyzna, a ziemia przeszła w ręce obszarników. Natomiast ziemię zajmowaną przez chłopów oddano im w wieczyste użytkowanie. Sytuacja uległa zmianie w momencie wybuchu powstania styczniowego wraz z ogłoszeniem przez rząd narodowy manifestu uwłaszczającego chłopów przez wykup ziemi. Aby załagodzić sytuację, 1 marca 1863 roku car wydał ukaz, na mocy którego chłop stawał się właścicielem użytkowanej ziemi, a wszelkie powinności ustawały. Jednak w zamian za to chłop był zmuszony do płacenia czynszu. Wraz z włączeniem zabudowa w granice państwa rosyjskiego do szkół, administracji i sądownictwa został tymczasowo wprowadzony język polski. Wkrótce jednak władze rozpoczęły rusyfikację ludności polskiej. Ta tendencja szczególnie nasiliła się w latach 20. XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku dobra senatora Kruzensterna zmniejszyły się o ponad 25 tysięcy hektarów i wynosiły w 1895 roku 10 360 hektarów. Obejmowały 45 miejscowości z 977 domami. Na mocy przywileju carskiego w 1857 roku został w zabudowie otwarty urząd ratuszowy. Przemawiały zatem fakty z historii, gdyż przez długie dziesiątki lat Zabłudów był miastem magdeburskim i siedzibą sądu magistrackiego. Tuż przed wybuchem I wojny światowej miasto zaczęło się prężnie rozwijać. W lipcu 1913 roku działające stowarzyszenie zorganizowało sklep spożywczy. W mieście funkcjonowały także małe zakłady przemysłowe, m.in. garbarski i tekstylny. Pomiędzy grudniem 1913 roku a marcem 1914 rynek oraz dwie ulice oświetlono lampami gazowymi. Przy rynku ustawiono dwie latarnie, a na ulicach Białostockiej i Suraskiej po jednej. W marcu 1914 postawiono jeszcze 4 lampy naftowo-żarowe. W tym czasie wielkim problemem zabudowa były pożary, a ścisła drewniana zabudowa miasta potęgowała zniszczenia, bardzo często bowiem ogień rozprzestrzeniał się na sąsiadujące budynki. Na domiar złego Zabłudów nie posiadał straży ogniowej, a sprzęt do gaszenia był w opłakanym stanie, nie nadawał się do użycia w chwili zagrożenia. 15 sierpnia 1914 roku Grodzieńskie Towarzystwo Rolnicze zorganizowało w Zabłudowie pokaz maszyn i narzędzi rolniczych. Jedyną odnotowaną istotną informacją z okresu I wojny światowej jest wiadomość o zbombardowaniu dworu zabłudowskiego. Pozostałością po siedzibie dworskiej jest oranżeria, zachowana do czasów obecnych, znajduje się w rękach prywatnych. W 1941 roku Zabłudów został zniszczony podczas niemieckich nalotów. Po wojnie miasto bezpowrotnie straciło swój wcześniejszy charakter. Mieszkańcy Zabłudowa wyznania mojżeszowego zostali wywiezieni do obozów zagłady w Treblince i w Oświęcimiu. Nieliczni, którzy ocaleli, wyemigrowali z Polski w latach 60. XX wieku. W dzisiejszym Zabłudowie nie ma już śladu po żydowskich sklepikach, garbarniach, łaźni czy synagodze. Jedyną pamiątką po tych ludziach są ruiny cmentarza żydowskiego i ohel, czyli niewielki żydowski grobowiec, w którym pochowano cadyka Izaaka, syna Cwidowbera. W 1948 roku białostocki wojewoda Stanisław Krupka wystąpił z inicjatywą, by miasta Zabłudów i Suraż pozbawić praw miejskich. Propozycję swoją uzasadniał tym, iż miasta te na skutek dużych zniszczeń i znacznego ubytku ludności straciły charakter miejski i nie wykazywały żadnych tendencji rozwojowych oraz sprawiały wrażenie niezdolnych do realizowania ustawowych zadań miasta. Już rok wcześniej miała miejsce próba pozbawienia zabudowa samodzielności administracyjno-samorządowej poprzez połączenie Gminnej i Miejskiej Rady Narodowej w jeden organizm. Po propozycji przewodniczącego Rady Miejskiej odbył się plebiscyt w tej sprawie wśród mieszkańców Zabłudowa. Żaden z 90 głosów nie był za połączeniem rad. Projekt likwidacji praw miejskich Zabłudowa przestał być aktualny w 1950 roku. Władze po analizie budżetów gminnego i wiejskiego doszły do wniosku, że odebranie praw miastu nie przyniesie żadnych korzyści finansowych. Dzięki temu Zabłudów jest miastem nieprzerwanie od 1553 roku. W 1949 roku w Zabłudowie stały 2043 domy, w tym 17 murowanych. Ulice Lewaszkowa, Szkolna i Świętego Rocha były tylko częściowo wybrukowane. Stosunkowo dobrze przedstawiała się infrastruktura miejska. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska posiadała masarnię, piekarnię, sklep z wyrobami metalowymi i 3 sklepy spożywcze. Ponadto w mieście znajdowała się piwiarnia, 4 młyny elektryczne, tartak elektryczny, 4 kuźnie, 2 zakłady betoniarskie, krawiecki, ślusarski, fotograficzny i fryzjerski. Do 1941 roku Zabłudów słynął z jednej z najpiękniejszych synagog w Polsce. Została ona wzniesiona prawdopodobnie w latach 1614-1621 pomiędzy ulicami Białostocką i Surażską. Był to budynek drewniany o wysokości 18 metrów i szerokości 11 metrów, z dachem łamanym krytym gątem. Synagoga została doszczętnie zniszczona przez Niemców 24 czerwca 1941 roku. Do zabytków Zabłudowa należą wspominany już wcześniej przeze mnie kościół parafialny świętych Piotra i Pawła, klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku, a także cerkiew Zaśnięcia Bogu Rodzicy, również klasycystyczna i również z pierwszej połowy XIX wieku, na rzucie krzyża greckiego z wieżą frontową przykrytą kopułą. Na cmentarzu znajdują się również 2 klasycystyczne kaplice, świętego Rocha i świętej Marii Magdaleny, obie z połowy XIX wieku. W pobliżu znajdują się zespoły dworskie w Białostoczku i w Bogdańcu, o których opowiem w oddzielnym odcinku. W pobliskich folwarkach tylwickich stoi cerkiew prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego, drewniana z 1819 roku. W niedalekim Krasnym istnieje ciągle park dworski, stworzony w latach 1935-1937. W samym budynku dworku znajduje się obecnie dom dziecka. O leżących na trasie w kierunku Bielska Rybołach również opowiem w oddzielnym odcinku, ponieważ jest to miejscowość bardzo ciekawa, z XIX-wieczną cerkwią i Muzeum Kultury Materialnej Bajkałszczyna założonym przez świętej pamięci księdza Grzegorza Sosnę.
Сном завет.
сказать не дала мы, завязи малую, хвали бьют помалу, месячек веслуя, люли-люли лодка, засына и лодка, люли-люли-люли, зореньки поснули, не рыбя.
Na koniec dodam jeszcze słówko o walorach przyrodniczych Zabłudowa. Miejsca o wyróżniających się cechach turystycznych zlokalizowane są w dwóch rejonach. Północnym, obejmującym leśne tereny Puszczy Knyszyńskiej i stanowiącym w większości otulinę Parku Krajobrazowego tej puszczy, oraz południowym, leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew i stanowiącym część obszaru chronionego krajobrazu Doliny Narwi. Wędrówki ułatwiają wyznaczone szlaki i trasy rowerowe. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych, m.in. Doliną Narwi, łączący Ciełuszki, Kaniuki i Ryboły, i szlak ten stanowi część Europejskiego Szlaku Bocianiego. Szlak pieszy z krajem Puszczy Knyszyńskiej, prowadzący od Białegostoku do Bobrownik, z czego 17 km leży na terenie gminy Zabłudów, od Kurian przez Płoskie, Kamionkę, Słomiankę, aż do Żedni. Przez miasto przebiegają także szlaki autokarowy Świątyń Prawosławnych i rowerowy Podmiejskich Rezydencji. Na pożegnanie mam jeszcze ciekawą anegdotkę. Najstarsza znana z nazwiska i imienia Polka została pochowana właśnie w Zabłudowie. Katarzyna Piotrowska, bo o niej mowa, zmarła 13 czerwca 1852 roku w wieku 113 lat. XIX-wieczna inskrypcja na jej pomniku nagrobnym na zabytkowym cmentarzu Świętego Rocha w Zabłudowie głosi: 113 lat przeżywszy na ziemi, pod tym głazem spoczywam pomiędzy grzesznymi. Ziomku, zostaw na bożne za duszę westchnienie, niech stwórcy oglądają nasze grzeszne cienie. Pomnik ufundował, jak głosi dalsza część inskrypcji, w 1853 roku Kazimierz Ostaszewski. Major od huzarów wojsk rosyjskich i kawaler, przez wzgląd na pobożną i przykładną 113-letnią na Tempadole pielgrzymkę świętej pamięci panny Katarzyny Piotrowskiej, zeszłej w 1852 roku, czerwca 13 dnia. Niestety nie są znane inne dane biograficzne pani Piotrowskiej. W dzisiejszym odcinku Ciekawego Podlasia to już wszystko. Zakończyliśmy wędrówkę po Zabłudowie, jednak w jego okolicach znajduje się jeszcze kilka interesujących miejscowości, które odwiedzimy z Państwem w najbliższych tygodniach. Karolina Ignaciuk, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne nasze spotkania podczas audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.